Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, przy mikrofonie Karolina Gaweł i mam tę przyjemność kolejny raz się do Państwa odezwać. I właściwie tak sobie myślę, że kiedy poprzednio w ramach Gościa Dnia się do Was odzywałam, rozmawiałam z panią Żanetą Pławiak-Baś o Międzynarodowym Dniu Kobiet Wiejskich. Ale teraz w tym kobiecym temacie pozostajemy, chociaż ugryziemy go tak kolokwialnie mówiąc trochę szerzej. I pomoże mi w tym ksiądz Stanisław Szlasa, kapłan, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych i mediator. Szczęść Boże, mam nadzieję, że się słyszymy.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina Kalisz.
Dobrze księdza słyszeć. Ja też myślę, że nasi słuchacze już księdza głos rozpoznają, bo kilka rozmów na antenie naszego radia już się odbywało. Zazwyczaj z Katarzyną Matusz, bo zazwyczaj właśnie działacie w takim tandemie, tak to nazwijmy. I tak też się stało i w tym przypadku, bo 29 września miała premierę wasza kolejna książka, Kobieta, ale jaka, która będzie dziś tematem naszej rozmowy. I właśnie chciałabym zapytać, skąd pomysł na tę kolejną publikację?
Tak, to prawda, to już jest siódma nasza wspólna pozycja książkowa, którą wydaliśmy. Jest to książka, takie studium, druga część książki, ponieważ mieliśmy możliwość rozmawiać z panią redaktor o książce Mężczyzna, ale jaki. To jest druga część tej pozycji, Kobieta, ale jaka, druga część, druga odsłona człowieka. Jest to takie zaproszenie, takie studium do wglądu wewnątrz samego siebie, dla tych, którzy chcą nad sobą pracować, chcą siebie odkrywać. Studium człowieka i jego wnętrza od strony wartości, od strony zasobów, które w człowieku są, które są w tym ja kobiecym, ja męskim, jakie mamy w sobie postawy, jakie mamy w sobie wartości, którymi możemy zaopiekować się, które możemy rozwijać, które możemy pielęgnować, ale również którymi możemy siebie nawzajem ubogacać, sobie nawzajem dawać. Jest to takie studium, próba połączenia psychologii i duchowości, które na zmianę siebie uzupełniają, dopełniają. Dlatego ta książka, Kobieta, ale jaka, jest propozycją wglądu w to ja kobiece, wglądu w wartości, w postawy, w zasoby, które drzemią w człowieku.
Tak sobie myślę, że do tego wątku typowo książkowego jeszcze powrócimy, ale tak może nieco bardziej patrząc tutaj jeszcze tak na kobiecą psychikę, na ten sposób postrzegania świata, chciałam zapytać, co widzi kobieta, gdy spogląda na siebie w lustrze? Czy to jej prawdziwy obraz?
No tego nie wiemy. To już każda kobieta musi o tym sama to jakby zobaczyć. Ale lubię tę przenośnię lustra. Ona w psychoterapii bardzo pracuje, że lustrem jest druga osoba, lustrem może być sytuacja, lustrem może być jakieś doświadczenie. W którym to lustrze ważne, żeby człowiek przeglądał samego siebie. Kobieta widzi to, co została nauczona widzieć, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że dziecko, gdy się rodzi, to ono jest uczone przez swoich rodziców, opiekunów, przez wychowawców, katechetów. Dziecko jest uczone pewnego sposobu patrzenia, interpretowania tych obrazów, które widzi, bo dziecko po prostu postrzega. Ale czy zobaczy piękno, czy zobaczy dobro, czy zobaczy wartość, czy zobaczy zachwyt, czy zobaczy docenienie, to już jest coś, co zostaje temu dziecku włożone, nauczone. I jeżeli kobieta od samego początku swojego wychowania, dziecięctwa jest uczona, żeby widzieć siebie, przyglądać się sobie, to ona będzie siebie widziała. ale jeżeli nie jest tego nauczona, to patrząc w lustro będzie widziała albo kogoś, ciągle będzie się porównywała do innej osoby, albo będzie widziała karykaturę samej siebie. Obraz wykrzywiony, obraz nieprawdziwy. Bajka, którą pewnie większość z nas pamięta, o Królewnie Śnieżce, osnuta jest o rolę wypaczonego lustra, gdzie macocha miała lustro i mówiła: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. I macocha patrzyła do lustra i widziała w lustrze Śnieżkę, co powodowało napięcie, złość, zdenerwowanie, porównywanie, aż w końcu doszło do agresji, nienawiści. No tak, ale jakby powodem tego było to, że ona patrzyła w lustro i nie widziała siebie. Nie widziała wartości, które są, nie widziała, co mogłaby poprawić, zmienić w swoim funkcjonowaniu, w swoim wyglądzie, tylko patrzyła i cały czas odnosiła ten obraz do kogoś i widziała kogoś. I myślę, że to jest jakiś taki kłopot dzisiaj, że kobiety patrząc w lustro mało widzą siebie, mało mają takiej postawy, żeby widzieć siebie, zachwycić się sobą, ucieszyć się sobą, docenić siebie. Bardziej patrzą krytykancko, bardziej patrząc w lustro widzą inne osoby, widzą tylko co jest nie tak, a nie co jest tak, co jest piękne, co jest wartościowe.
To jest właśnie taki bardzo powszechny problem, myślę, że możemy tak to określić, że kobiety często mają to do siebie, że próbują się właśnie porównywać do innych i zamiast patrzeć na to, że różnimy się, ale przez to, że się różnimy, to każda z nas jest wyjątkowa, bo każdy człowiek jest wyjątkowy na swój sposób. Różnimy się od siebie i to jest też ta piękna wartość, ale nie zawsze takimi kategoriami się postrzega tę swoją inność, te różnice, które się pojawiają. I też dopytując, trochę drążąc ten temat, jak to jest i czy da się tak jasno określić i czy odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Czy kobietę i jej procesy myślowe kształtuje jedynie otoczenie, czy ona sama też ma na to wpływ? Jak to wygląda?
Oczywiście, kiedy kobieta jest dziewczynką, małym dzieckiem, młodą osobą, to w większości jej procesy myślowe kształtuje otoczenie, kształtują ważne osoby w jej życiu. Dlatego to jest takie istotne, żeby rodzice zwracali uwagę na kontakt z dziećmi, na jakość tego kontaktu, ale również na to, w jakim środowisku dziecko przebywa, kim jest otoczone. Gdy osoba rośnie, gdy zaczyna być studentką, gdy zaczyna być osobą dorosłą, już idzie do pracy, oczywiście ta siła kształtowania myślenia, postrzegania zmienia się, te proporcje się zmieniają. I to jest naturalne. Należy, konieczne jest, żeby to ewoluowało, że kobieta, będąc dorosłą osobą, sama w większości może decydować o tym, jak siebie będzie postrzegała, jak o sobie będzie myślała. Nie znaczy to, że ten wpływ innych osób znika całkowicie. Zmieniają się diametralnie proporcje, ale nadal inne osoby mają wpływ na to, jak ktoś, jak kobieta będzie o sobie myślała. Wpływa na to, jak ktoś do niej będzie się odzywał, jak ktoś będzie do niej się odnosił, jak ktoś będzie ją traktował. To będzie sprawiało, że ona będzie o sobie myślała od strony takiej wartościowej, że jest cenną, wartościową osobą, albo przez doświadczenia, które będzie nabywała, będzie zdobywała takie może potwierdzenie, a może takie przekonanie, że rzeczywiście nie zasługuje na szacunek, na godność, na docenienie. Dlatego tak bardzo ważne jest i w tej książce bardzo to podkreślamy z Katarzyną Matusz, że każda kobieta jest odpowiedzialna za swoje myślenie i widzenie samej siebie i żeby nie oddawała tej władzy innym. Żeby tak łatwo w życiu dorosłym nie ulegać temu, co inni o mnie myślą, ale kształtować swoje myślenie, co ja myślę na swój temat, co ja myślę o sobie samej. Bo jeżeli jest tak, że kobieta nie ma swojego zdania o sobie, jakiegoś pozytywnego, wartościowego, wówczas jeżeli ona nie ma, nie wie sama, co myśli na swój temat, no to wtedy przyjmuje czyjeś zdanie, no bo musi czyjeś przyjąć, musi mieć jakieś spojrzenie. Ale jeżeli będzie miała swoje zdanie, będzie miała swoje myślenie o sobie samej, no to wówczas pojawią się takie konflikty. Dobrze, no ja myślę o sobie tak, a ktoś myśli o mnie inaczej. No i którą opcję wybieram? Czy będę przy swoim myśleniu, czy będę pielęgnowała swoje spojrzenie, czy też oddam taką jakby władzę myślenia komuś innemu?
Kobiety też, wydaje mi się, że w taki bardzo emocjonalny sposób postrzegają rzeczywistość. Nie zawsze może jest to takie racjonalne myślenie. Właśnie ta kobiecość wiąże się też z całą gamą emocji. Jak sobie z nimi radzić?
Emocje przede wszystkim są pewną wartością, to jest pewne bogactwo. Emocje są informacją, którą uzyskujemy. To jest ważne, żeby nie patrzeć, że emocjonalność kobiet jest jakimś problemem. Dlatego myślę, że mężczyźni, którzy będą czytać tę książkę, będą mogli bardziej oswajać w sobie tę emocjonalność kobiet, żeby nie patrzeć, że emocjonalność kobiet jest jakimś zagrożeniem. Emocjonalność jest pewną wartością, kiedy możemy spojrzeć na niektóre sytuacje przez pryzmat emocji. Emocje tylko dają informacje, coś mi się podoba, coś mnie pociąga, coś mnie fascynuje, coś lubię, albo coś mnie odpycha, coś mnie zniechęca, coś mnie drażni, coś mi przeszkadza. Emocje, jak sobie radzić? Przede wszystkim trzeba je uznać, że one są, że są wartością. Po drugie, emocje trzeba odczytywać. Co mi mówią? O czym chcą mi powiedzieć moje emocje? Na co chcą mnie uwrażliwić, na co chcą, o czym, jaką informację chcą, żebym ja odczytał. I myślę, że żeby nie patrzeć, żeby kobiety nie patrzyły na siebie, żeby mężczyźni nie patrzyli na emocjonalność kobiet jako na coś złego, jako na zagrożenie, ale na sposób funkcjonowania, sposób przeżywania, sposób patrzenia na drugiego człowieka. W emocjonalność zostaliśmy wyposażeni przez Boga. Bóg nam dał emocjonalność. To jest coś wartościowego, ale odczytywanie tych emocji zostawił już nam.
A na jakiej podstawie wybieraliście tytuły rozdziałów w waszej książce? Bo jest ich aż 29 i dotyczą one właśnie rozmaitych odcieni kobiecej natury. Skąd taki wybór?
Myślę, że i tak tych tytułów, tych odcieni kobiecej natury jest więcej. Tych tytułów powinno być, myślę, znacznie więcej. To jest bardziej tylko inspiracja do tego, żeby jakby wejść w ten obszar kobiecości. W języku staropolskim takie piękne określenie, jakie kobieta mogła usłyszeć o sobie, to takie określenie, że jest cnotką. Cnotka to znaczyło, określało osobę, która była pełna cnót, pełna postaw, którymi mogła ubogacać otoczenie. Cnoty to są takie dobre postawy, wartości, które służą naszemu wspólnemu życiu i dobru, ubogaceniu. Dzisiaj mam takie wrażenie, że cnota to jest bardziej określenie zawężone do obszaru takiej niewinności seksualnej, takiej niedostępności. Natomiast w staropolskim języku, i to jest takie piękne, bardzo mi to podoba się, to było określenie kobiety, która mogła ubogacać, potrafiła wejść na salę, jak była zabawa, spotkać się z ludźmi i ona ubogacała, zachwycała innych samą sobą, swoim funkcjonowaniem, tym jak potrafiła słuchać, jak potrafiła skomentować, skomplementować, jak potrafiła obronić swoje granice, jak nikogo nie uraziła, ale potrafiła docenić. I wszyscy byli zachwyceni tą kobietą, jej postawami, jej sposobem funkcjonowania. Tytuły, które są w tej książce, one są taką próbką uchwycenia tych niektórych elementów, które mogą zachwycać, które można i należałoby zobaczyć w kobiecej naturze, które są wartością, które są skarbem każdej kobiety.
A czy są one też niejako powiązane z wynikiem ankiety, którą udało wam się przeprowadzić?
Tak, po części one są odpowiedzią na ankietę, w której mężczyźni mówili, jakich kobiet szukają, pragną, ale to jest jeszcze więcej, ponieważ ankieta nie pokazała całości, nie pokazała całego piękna, głębi kobiecej natury, która jest zachwycająca.
I trzeba było dlatego to rozwinąć. Bardzo, bardzo pięknie, tak też sobie myślę. Też padł już wielokrotnie tutaj też ten wątek związany z mężczyznami. Trochę prowokacyjnie zapytam, czy będąc przy tym temacie, czy jest to jedynie książka dla pań i czy mimo wszystko gdzieś tam to też wskazówka dla panów?
To jest dla człowieka, książka dla człowieka, dla tych, którzy chcą się rozwijać. Kobiety, żeby mogły może bardziej zadbać o niektóre wymiary swojego życia, jak o zdrowie, o decyzje, o pracę, o higienę fizyczną, psychiczną, duchową, o rozwój, żeby patrzyły na siebie od strony wartości, od strony piękna. A mężczyźni, żeby z jednej strony, żeby nie bali się tej emocjonalności kobiecej, nie bali się tej natury, ale troszeczkę więcej, żeby zachwycili się, docenili, że piękno, które kobiety w sobie noszą, to piękno trzeba odkryć, ale też to piękno trzeba chronić, o to piękno trzeba dbać, to piękno trzeba pielęgnować, bo niepielęgnowane niszczy je, niepielęgnowane dobro zarasta jak ścieżka w ogrodzie. I wydaje mi się, że to jest taka bardzo ważna książka dla mężczyzn. Zresztą i nasi recenzenci, ale już czytelnicy o tym mówią, że mężczyźni bardzo dużo korzystają z treści tej książki, przyswajając sobie ten element kobiecej natury. Ale pamiętajmy, że w każdym mężczyźnie jest pierwiastek kobiecy, tylko nie jest tak silnie rozwinięty jak pierwiastek męski, a w kobietach jest również pierwiastek męski, nie tak silnie rozwinięty jak pierwiastek kobiecy. To dlatego czasami bywa tak, że kobiety w różnych okolicznościach, powodowane czasami okolicznościami, wypracowują, uruchamiają w sobie pokłady męskie, takie jak zaradność, takie jak siła, takie jak decydowanie, takie jak dawanie bezpieczeństwa. Kobiety idą do wojska, kobiety podejmują zawody męskie, gdzie trzeba zadać sobie pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko. Czy ponieważ nie ma mężczyzn, ponieważ mężczyźni się tym nie zajmują, czy też dlatego, że same muszą o siebie zadbać, a chcą w ten sposób pobudzić mężczyzn do aktywności. Ale również jest w drugą stronę, że mężczyźni mają w sobie pierwiastek kobiecy. Jeżeli nie doceniają go, jeżeli go nie pielęgnują, jeżeli nie widzą, nie oddają tego piękna kobietom i kobietami się nie zajmują, no to wówczas pielęgnują sami w sobie te elementy kobiece. I mamy takich mężczyzn zniewieściałych, którzy tylko są po to, żeby się nimi opiekować, którzy są po to, żeby ich tylko chwalić, doceniać, stroją się, wyglądają, no nie wiadomo, czasami można mieć taką wątpliwość, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, pomalowania paznokcie, długie włosy, chud taki zniewieściały, chodzą na obcasach, co nie wiadomo, czy to jest śmieszne, czy to jest tragiczne, to już zostawiam danej osobie, ale dlaczego to jest możliwe? Bo w każdym mężczyźnie również jest ten element kobiecy. Kwestia tylko, w jakich proporcjach on jest uruchomiony. A to już na to mają wpływ otoczenie, środowisko, warunki, okoliczności, w których dana osoba jest.
Tak sobie tego słucham i od razu sobie przypominam, że przecież tak wiele jest różnych opinii w społeczeństwie, które mówią o tym, że ty jesteś kobietą, ja jestem mężczyzną i się nie zrozumiemy z tego powodu, bo myślimy zupełnie inaczej. A wydaje mi się, że właśnie podstawą tutaj jest to, żeby chcieć szukać tych dróg do zrozumienia siebie wzajemnie, bo przecież to też i ułatwia relacje międzyludzkie. A bez relacji człowiek funkcjonować wydaje mi się, że nie potrafi, a jeżeli no to jednak jakoś sobie musi tego drugiego człowieka zastąpić. Tak przynajmniej przypuszczam, ale też...
Pani redaktor, tak przepraszam, wtrącę się, ale bo to jest tak, bardzo mi pomaga w tym taka zasada terapeutyczna. Ja mówię w gabinecie terapeutycznym, że rozumienie nie jest celem terapeutycznym. Celem nie jest to, żeby i nie musi być to, że ja muszę kogoś zrozumieć, że muszę wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze, tak żeby móc to wszystko zrozumieć. Nie muszę rozumieć. Wystarczy, że będę szanował, wystarczy, że będę akceptował, wystarczy, że będę kochał. Nie muszę wszystkiego rozumieć, bo nie zrozumiem tego, co dzieje się w drugim człowieku tak do końca. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale to, że wszystkiego nie rozumiem, nie znaczy, że musimy się rozstać. Nie znaczy, że nie możemy zbudować bliskiej relacji. Owszem, możemy nastawiać się na rozumienie i zrozumieć najwięcej, jak się da, ale zostawić sobie taki margines. Nie wszystko muszę rozumieć. I to nie przeszkadza, to nie jest jakimś błędem.
Dokładnie, więc chyba tutaj właśnie to, o czym ksiądz wspomniał, że to zrozumienie nawet czasami ułatwia takie funkcjonowanie i bez niego właśnie, bez tego zrozumienia, to trudno, a tak jednak wspólnymi siłami, szanując się wzajemnie, można znacznie więcej. Słuszne spostrzeżenie, w sumie bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. Tak kontynuując też naszą rozmowę, popatrząc na to, jak ksiądz tutaj odczytuje te wszystkie sugestie, które powinny zostać odczytane, to też pozwolę sobie przytoczyć pewne słowa Marii Ciarcińskiej, która w recenzji do waszej książki napisała między innymi, że ksiądz precyzyjnie i subtelnie, krok po kroku odkrywa i analizuje wymiary kobiecej natury. W niektórych mogłoby zrodzić się pytanie, w jaki sposób kapłan jest w stanie wniknąć w głąb kobiecej psychiki. No właśnie, jak?
Na tyle, na ile się stara, na tyle, na ile ma otwartość, na tyle, na ile ma wiedzę, też pewne narzędzia terapeutyczne, ale też na tyle, na ile kobiety pozwalają siebie też poznać. To nie jest tylko kwestia mnie jako kapłana, to nie jest tylko ten wymiar mój taki duchowny, ale również wymiar taki ludzki. Tutaj niedawno tak myślałem sobie, zrobiłem taką refleksję, że wywiad z panią redaktor to jest drugi taki wywiad z kobietą na temat tej książki. A do tej pory miałem większość wywiadów, które przeprowadzali mężczyźni, redaktorzy. I to jest też takie ciekawe, że bardzo dużo mężczyźni mają do powiedzenia, czy też mają dużo ciekawości, żeby odkrywać kobietę i poznawać kobietę. I mają bardzo dużo do powiedzenia, dużo znaków zapytania. I myślę sobie, że to jest właśnie ten element, że jeżeli mamy gotowość do tego, aby poznawać, jeżeli mamy otwartość, nie aby sądzić, ale żeby poznawać, odkrywać dla zachwytu, dla docenienia, dla umocnienia, to ta przestrzeń kobiecego piękna jest przed nami odkrywana, kobiety same odkrywają, kobiety same pokazują i jeżeli mamy my mężczyźni taką otwartość, to wtedy to będziemy poznawać. Jako kapłan mam też taki wyjątkowy obszar przez sakrament spowiedzi, czy też jako terapeuta w gabinecie terapeutycznym, możliwość słuchania, kontaktowania się z kobietami, gdzie one dają taką możliwość poznania ich, odkrywają samych siebie i dają w ten sposób możliwość, żeby je poznać, żeby umocnić, żeby docenić i żeby zaopiekować.
To bardzo budujące słowa, że mężczyźni jednak chcą nas poznawać też. Myślę, że to wydaje się być oczywiste, ale jednak jak się usłyszy takie słowa, to jeszcze jakoś tak cieplej się robi na sercu. I też pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę, bo czas antenowy już powoli nam się kończy, więc to będzie taka ostatnia kwestia, którą chciałabym poruszyć, bo też te wasze publikacje, wasze mam tutaj na myśli publikacje księdza i Katarzyny Matusz, mają bardzo często taki wymiar psychologiczny, psychoterapeutyczny, nawet bym powiedziała. Więc tutaj na koniec tej naszej rozmowy chciałabym przytoczyć fragment właściwie z samego końca waszej książki. Póki człowiek żyje, może sam siebie zmieniać. Tylko zmarły nie może nic zmienić. Ktoś, kto żyje, zaczyna mieć kontakt ze sobą i chce mieć kontakt ze sobą, zaczyna czuć i zawsze może dokonać zmiany, tylko potrzebuje do tego determinacji, decyzji, celu, motywacji. Czasami potrzebuje kogoś do pomocy, potrzebuje jasno określić co, dlaczego, jak, z kim i do dzieła. Czy jest jeszcze coś, co chciałby ksiądz przekazać naszym słuchaczom na sam koniec?
Chciałbym życzyć słuchaczom Radia Rodzina w Kaliszu, żeby pozwolili sobie na proces, na bycie w procesie, żeby pozwolili sobie na ciągłe odkrywanie siebie, budowanie, żeby pozwolili sobie na zmianę. Być w procesie to jest takie bardzo ważne. Nie chodzi o to, że już jesteś jaki jesteś, koniec, kropka, ale że możesz dokonywać zmian. Ciągle, niezależnie od tego, czy masz 14 lat, czy masz 24, czy masz 42, nieważne ile masz lat, zawsze możesz robić refleksję nad sobą, odkrywać piękno, doceniać piękno i możesz dawać piękno.
I myślę, że tymi słowami ze spokojnym sercem możemy zakończyć tę rozmowę w ramach gościa dnia. Rozmowa dotyczyła między innymi książki pod tytułem Kobieta, ale jaka, ale też i różnych wymiarów tej kobiecej natury, choć nie tylko, bo myślę, że nasi słuchacze doskonale wychwycili również i takie wątki poboczne, które równie są istotne. A przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz Stanisław Szlasa, kapłan, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych i mediator. Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.